Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Przed mikrofonem Michał Kita, program realizuje Wojciech Bolewski. Rozpoczynamy audycję Studio Polityczne. W studiu gram Radia Kielce. Witam jak zwykle zgromadzoną publiczność, a także polityków. Są dziś z nami poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Dawid Kurowski, reprezentujący Konfederację Wolność i Niepodległość. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Michał Braun, kielecki radny Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry.
Oraz Artur Peja z Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Witam państwa.
Pierwszy temat naszej dyskusji to exposé premiera Mateusza Morawieckiego, które miało miejsce w tym tygodniu. Czy właśnie wystąpienie szefa rządu pokazało nam właściwe kierunki rozwoju i jest nowym otwarciem dla Polski, czy należy je traktować jako wystąpienie po prostu kolejnego szefa rządu właśnie? Poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
No przede wszystkim trzeba zauważyć w tym bardzo istotny fakt, że to exposé było ogłoszone w bardzo wyjątkowej chwili, w wyjątkowym czasie, kiedy to Polacy na skutek wyborów po raz drugi przedłużyli mandat wykonywania władzy w Polsce Prawu i Sprawiedliwości. Ten mandat został wzmocniony, bo przecież zarówno frekwencja bardzo wysoka, jak i wzrost poparcia ponad 8 milionów Polaków postawiło na Prawo i Sprawiedliwość. I to z całą pewnością skutkuje również i tym, że ciężar odpowiedzialności za to bardzo ważne wystąpienie programowe rządu, które uczynił pan premier Mateusz Morawiecki, jest rzeczą niezmiernie ważną. No przede wszystkim w tym wystąpieniu trzeba zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt, że ono było skierowane do wszystkich Polaków. Do wszystkich Polaków w tym sensie, że zarówno do tych, którym się powiodło już w tej nowej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia po 1989 roku, ale przede wszystkim do tych, którzy w tej rzeczywistości nie umieli się odnaleźć i w minionej kadencji po 2015 roku powolutku się odnajdowali, bo przecież tu warto wspomnieć o dużych transferach społecznych, dobrej polityce rodzinnej, szeroko rozumianej polityce społecznej, gdzie umiano skorelować te sprawy związane z takim współistnieniem pomiędzy rozwojem polskiej przedsiębiorczości, która przecież jest dostarczycielem środków budżetowych. Tu również bardzo skuteczna polityka fiskalna, przede wszystkim związana z likwidacją luki VAT, przysporzenie środków budżetowych. To zaskutkowało tym, że można było zrealizować obiecywane w kampanii wyborczej projekty społeczne. Dzisiaj mamy zapewnienie i o tym premier w swoim exposé mówił również, że ta polityka będzie nadal kontynuowana. Program Rodzina 500+, wyprawka szkolna, ale również te projekty, które są ukierunkowane na politykę senioralną, emerytura 13 i 14 dla emerytów, wsparcie również dla osób niepełnosprawnych. Chcę również zwrócić uwagę na bardzo istotne kwestie, które były omawiane w tymże exposé. Otóż funkcjonowanie państwa jako organizacji bezpieczeństwa dla swoich obywateli, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, od tego bezpieczeństwa socjalnego poprzez poczucie tego, że państwo sprawuje również taką kuratelę nad bezpieczeństwem indywidualnym, a więc wzmocnienie funkcjonowania służb mundurowych, również otwartość na polskie wojsko. Zresztą to widzieliśmy w minionej kadencji, również kiedy powstały Wojska Obrony Terytorialnej, również zachęta bardzo mocna ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej w kierunku takim, aby polska armia była zasilana przez młodych obywateli, którzy są patriotami. I to są bardzo ważne wyzwania w sferze przedsiębiorczości, bo to jest rzecz niezmiernie ważna, bo wiemy o tym, że bez dobrego rozwoju polskiej przedsiębiorczości nie będzie można realizować dobrych innych projektów dla Polski. Tutaj też zostały złożone bardzo poważne deklaracje, chociażby te, które będą realizowane w przeciągu pierwszych 100 dni funkcjonowania polskiego rządu, a więc mały ZUS. Już rząd nad tym projektem się pochylił. Jest przygotowany stosowny projekt ustawy w tej sprawie. Niebawem będzie procedowany w polskim Sejmie, ale również tutaj jest jest takie duże, zapowiedź dużego otwarcia na tym styku przedsiębiorczość i polska nauka, tak? Badania plus rozwój. To ma służyć również naszemu otwarciu na nowoczesne technologie. Warto również o tym wspomnieć, co znalazło odzwierciedlenie również w konstrukcji nowego rządu, szczególnie w jego strukturze organizacyjnej. Pojawienie się takiego resortu jak resort do spraw klimatu. Tu jest bardzo szeroka i pojemna aktywność tego resortu, bo to jest wprost od polityki klimatycznej, polityki energetycznej, z czego będą płynęły również bardzo konkretne rozwiązania dla Polaków. Ja tutaj wspomnę chociażby o ważnych projektach, które będą nadal kontynuowane. To jest czyste powietrze, a więc walka ze smogiem. Tutaj jest ważny aspekt tej polityki również dla Kielc. Projekt, który też już został wdrożony, będzie kontynuowany. Mój prąd, on polega na tym, że będą mogły istnieć małe, przydomowe elektrownie, gdzie będzie wytwarzana energia, którą będzie można w gospodarstwie wykorzystać. To, co pozostanie, będzie można odprowadzić do sieci i mam takie przekonanie, że to są te dobre projekty, które będą służyły rozwojowi Polski. Również warto wspomnieć o dużych projektach. Wiadomo o tym, że dzisiaj walcząc o czyste powietrze, ważna jest również sprawa nośników energetycznych. Mówimy tutaj o rozwoju polskiego gazownictwa poprzez proces dywersyfikacji, który w moim przekonaniu udał się skutecznie przeprowadzić.
Dajmy też tu postawę na chwileczkę,
no, ale
kropkę.
Ekspoze było na tyle, że tak powiem konkretne, z dobrym przesłaniem, że naprawdę jest o czym mówić. Więc
nasz program, czy ramy czasowe też określone posiada, więc teraz poznajmy opinię Dawida Kurowskiego, Konfederacja Wolność, Niepodległość.
Ekspoze premiera, no było bardzo ładne. Dużo myśli patriotycznych, ale szkoda, że to wszystko nieprawda. Ja bym chciał się tylko odnieść do kilku kwestii, bo ekspoze było bardzo dużo tematów poruszonych, ale premier tam zwraca uwagę na jedną rzecz, że stoimy przed wyzwaniem, czyli walki z tymi gigantami korporacyjnymi. I szczególnie tutaj widać, jak już państwo polskie w przeszłości poległo na tym polu. Chodzi o gigantów z branży IT, których to mieliśmy opodatkować, tak, z dochodów uzyskiwanych z działalności na terenie Rzeczypospolitej, po czym od wiceprezydenta Mike'a Pence'a dowiedzieliśmy się, że żadnego podatku nie będzie. Kolejną sprawą to było... już panu powiem... Chodzi mi tak, o rozwijanie tej klasy średniej. Czyli jest istny oksymoron tutaj w tej sprawie, ponieważ premier mówi, że chcemy wspomagać i wspierać klasę średnią, a tym bardziej miał w planach, tymczasem w planach miał obłożenie ich dodatkowymi składkami, wiadomo, powyżej tej 30-krotności. I co jeszcze straszniejsze, przy pewnym poparciu SLD z jeszcze bardziej demonicznym planem, czyli ograniczenia tej maksymalnej emerytury. Czyli mówimy tym ludziom, że tak, będziemy odzyskiwać pieniądze, natomiast nic z tego tytułu nie uzyskacie. Kolejna kwestia czyli ta obrona rodziny. No, przez ostatnie lata nic tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość, oprócz mówienia, bo to jest wygodny temat oczywiście, zawsze można stawać jako tutaj szermierz, obrońca dzieci i rodziny, nic z tym nie robić, fajnie, co jakiś czas to wraca, można dzielnie z tym walczyć. Natomiast przez te 4 lata nic nie stało się w tym kierunku i myślę, że dalej się nie stanie. Było takie spotkanie zorganizowane, jeśli to już pamiętam, nie wiem, czy przez Ruch Narodowy sam, czy przez Koło Konfederacji jeszcze w poprzedniej kadencji, gdzie była przedstawicielka kuratorium oświaty i która nawet wskazywała na to, że nie trzeba nic w prawie zmieniać, żeby uchronić dzieci przed tą indoktrynacją płynącą niestety z tej tak zwanej cywilizacji Zachodu, która już z dawno nie ma nic wspólnego. Tylko trzeba te przepisy egzekwować. Tu chodzi o to, że żadne fundacje, żadne organizacje nie mogą wchodzić do szkoły bez zgody Rady Rodziców. O czym często w wielu szkołach, z tego co wiem, rodzice nawet nie są informowani o takim prawie. I ostatnią może rzeczą, żeby tu już jakoś bardzo dużo czasu nie zajmować, To właśnie chciałem się odnieść do tej cywilizacji Zachodu, bo tutaj premier zmienił, że dostaliśmy ten, zniesione te wizy do Stanów Zjednoczonych, że dołączamy, że wracamy z powrotem do cywilizacji Zachodu. No, otóż w tej chwili stamtąd nie płynie niestety nic dobrego i myślę, że chcemy sobie przytoczyć tutaj najgorsze możliwe wzorce i rozwiązania. Po prostu dla mnie całe to expose no, wskazuje jakiś kierunek na rozwój Polski. No, według mnie nie jest to właściwy kierunek.
Michał Braun, Platforma Obywatelska, Kielecki Radny. Czy to expose premiera Mateusza Morawieckiego to nowe otwarcie dla Polski?
No, z pewnością nie jest to nowe otwarcie, bo premier jest stary, a większość rzeczy, które mówił, to obietnice kontynuowania tej tak zwanej dobrej zmiany, a więc nowym otwarciem na pewno tego nie można nazwać. Natomiast zgodzę się z panem posłem Lipcem, że przemówienie było wygłaszane w wyjątkowym momencie, bo tak jak pan poseł powiedział, 8 milionów Polaków poparło Prawo i Sprawiedliwość, ale 9 milionów Polaków poparło opozycję i marszałkiem Senatu został poseł, czy senator z opozycji. Jest to rzeczywiście wyjątkowy moment, bo pokazuje to w jaki sposób Polacy zaczynają rozumieć, jak wiele kłamstwa jest w tym, co mówi Prawo i Sprawiedliwości. Tutaj pan poseł też mówił o tym, że zabrakłoby czasu na mówienie o wszystkim, o czym mówił pan Morawiecki. Rzeczywiście, ja powiem o kilku sprawach, ale tym bardziej zabrakłoby czasu na mówienie o drugim expose, czyli o tym, co potem mówił Jarosław Kaczyński. Można by też wspominać o tym, o czym mówił Antoni Macierewicz, który został marszałkiem seniorem. Natomiast chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach. Po pierwsze, o tym, że nowego otwarcia nie ma. Cytat z pana z expose. Rząd będzie dalej prowadził to dzieło. No, czyli po prostu kontynuujemy tą politykę, która była. W porządku. Po drugie, będziemy budować rząd Zjednoczonej Prawicy, ma być rządem Zjednoczonej Polski, a więc zapowiadanie tego, że chcemy budować pewnego rodzaju zgodę narodową. No i to oczywiście piękne słowa, ale możemy popatrzeć, co się dzieje na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Mamy pana Banasia, wybranego jako szefa NIK-u, człowieka, który z ostatnią osobą w kraju, która mogłaby być uznana, może nie ostatnią, bo jeszcze powiem o dwóch, za osobę z nieposzlakowaną opinią i która miałaby tutaj sprawować najwyższą kontrolę w kraju, osobę związaną z mafią sutenerską, z handlem, czy z dziwnymi machinacjami przy
To się pan trochę zagalopował w
potem
tych swoich stwierdzeniach.
Mamy, mamy panią Pawłowicz, która została wybrana pana głosem między innymi do Trybunału Sprawiedliwości. Osobę, która z jednej strony mówimy o współpracy z Unią Europejską, z drugiej strony mówimy, że osoba, która ma nieposzlakowaną opinię, która mówi o tym, że to jest unijna szmata. No i pan Piotrowicz znowu w Trybunale, pana głosem, panie pośle Lipiec, były prokurator PZPR-owski, prokurator, który bronił księdza pedofila. Czy naprawdę pan, panie Lipiec, uważa...
Panie pośle
osoba,
Lipiec,
pani,
panie Braun,
broniła,
się pan
broniła pedofila,
i
to jest osoba z nieposzlakowaną opinię. To są wasze, standardy, muszę panie Lipiec. To są wasze standardy. Ci hejterzy, tacy jak pani Pawłowicz, ci obrońcy pedofilów i PZPR-owscy prokuratorzy, tak Piotrowicz, to są wasi ludzie. Republika Banasiowa, to jest to, co robicie z naszego kraju. Republika Banasiowa, pan Banaś to jest symbol tego, co robicie z naszym krajem.
Mówicie, no wie pan, jednak ludzie nam ufają i to Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało, mimo takiej propagandy, którą tutaj pan uprawia.
Ja panu posłowi nie przerywałem. Rozumiem, że to pana boli.
Panie radny, prosimy o wystąpieniu i expose premiera Mateusza Morawieckiego, bo troszeczkę...
Pan premier Morawiecki mówi o budowie przemysłu w momencie, kiedy wygaszony jest piec w Nowej Hucie, kiedy słynna obrona stoczni, już wiadomo, że to jest łatanie statków na taśmę klejącą. Mówi o skróceniu kolejek w szpitalach, kiedy ludzie umierają w kolejkach na SOR-ach. Mówi o mieszkalnictwie, które jest największą porażką rządu Prawa i Sprawiedliwości jest to, że program Mieszkanie Plus nigdy naprawdę nie wystartował. I rzeczywiście zgadzam się z tym, że problem mieszkalnictwa w Polsce jest ogromny i dla młodych ludzi, takich jak ja, program Mieszkanie dla Młodych, które Platforma Obywatelska stworzyła, gdzie 600 tysięcy młodych par kupiło mieszkanie z dofinansowaniem rządowym, państwo zamknęli i program Mieszkanie Plus nigdy nie ruszył. Już o środowisku naprawdę trudno nawet jakby odnosić się do tego. Kielczanie wiedzą dobrze, że program Czyste Powietrze nie działa i dlatego podnosimy, zresztą razem z radnymi na szczęście Prawa i Sprawiedliwości, podnosimy pieniądze na miejskie pieniądze na wymianę pieców, dlatego, że program Czyste Powietrze nie działa. Minister do spraw środowiska, klimatu, no, rozumiem, że będzie spotykał się z górnikami, przecinał stęgi w otwieraniu kolejnych kopalni i dalej mówił na świecie o tym, że nam starczy węgla na 200 lat. No, to już nawet szkoda mi tego komentować, bo premier, który dwukrotnie został przez sąd mu nakazał sprostowywać swoje kłamliwe wypowiedzi na temat opozycji, no jest absolutnie pozbawiony wiarygodności. To tyle, żadnego otwarcia nie ma, bardzo wiele kłamstw i coraz więcej Polaków, na szczęście, już więcej Polaków zagłosowało na opozycję niż na Prawo Sprawiedliwość.
Ja się muszę do tego odnieść, bo to niestety...
Jednym zdaniem poseł Krzysztof Jedzy, następnie
Czesław Siekierski. Jednym zdaniem się trudno do tego odnieść, ale jedna rzecz, która... narzuca mi się tutaj na myśl, to z takim poziomem intelektualnym Platforma nigdy tych wyborów nie mogła wygrać. Ja mam takie przekonanie, że poziom tej debaty, mowa nienawiści, którą przed chwileczką żeśmy tutaj słyszeli, z całą pewnością to ugrupowanie będzie nadal dołowało. Ja nie chcę się odnosić już do tych kwestii dotyczących korupcji, ale pamiętajmy, kogo Platforma Obywatelska popierała. Dzisiaj w polskim Senacie, w którym wybory przegraliście jednak i tu nie ma żadnej dyskusji, proszę się na zjednoczoną opozycję, na totalną opozycję nie powoływać, no promowaliście dwóch kandydatów. Prezes NIK-u do niedawna z zarzutami został wybrany senatem, miał poparcie Platformy
Obywatelskiej. Kiedy był wybierany, nie miał zarzutów, panie pośle.
Drugi pan, który już będąc posłem, siedział w więzieniu, mimo wszystko popieraliście go w tej kampanii wyborczej, jest również senatorem.
I nie został skazany.
Zobaczcie swoje środowisko, które brało odpowiedzialność za Polskę, które doprowadziło Polskę do ruiny, luka VAT, karuzele VAT-owskie, które się kręciły.
To myślę, że
pan nie urósł do pięt, pani profesor Pawłowicz, i pan nie urósł do pięt panu sędziemu dzisiaj Trybunału Konstytucyjnego.
Nie śmiem się porównywać, panie pośle.
Przejdźmy zatem.
Będę się z panem licytował, bo pan jest jeszcze po prostu zbyt młodym człowiekiem, za mało pan doświadczył w czasach PRL-u, w czasach przejścia do kolejnego systemu.
Tego już nie nadrobię.
I po prostu apeluję do pana o trochę i odrobinę pokory w tych swoich...
Przejdźmy zatem do posła Czesława Siekierskiego. Panie radny, w tym momencie głos będzie miał przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, poseł Czesław Siekierski, na temat exposé premiera Mateusza Morawieckiego.
Prośba do słuchaczy, aby tej dyskusji nie uważali za nowe otwarcie. Tak, w rzeczywistości mandat rządu PiS-u jest słabszy niż był, niż się spodziewał tego PiS. Dlatego, że niby PiS otrzymał tyle samo mandatów w Sejmie, ale jest zupełnie inny Sejm, inny układ. Jest Konfederacja, jest Lewica, które... No, ale są z woli wyborców, które bardzo mocno, z różnych stron, ale w oparciu o pewne wartości atakują PiS. To po pierwsze. Po drugie, w samej Zjednoczonej Prawicy jest Gowin, jest Ziobro, którzy już nie grają tak, jak grali w poprzedniej kadencji. Wyraźnie Gowin ma swoje propozycje. Przeprowadził sprawę ograniczenia czy niewprowadzenia 30-krotności, jeśli chodzi o ZUS, a więc jest podzielony na Zjednoczona Prawica w środku. Do tego, jeśli jeszcze się nie ma Senatu, w związku z tym będzie trudniej rządzić. Oczywiście to może tylko wydłużyć, bo jeśli nawet Senat będzie pewne rzeczy negował, to zwykłą większością Sejm może to odrzucić, a więc PiS może to odrzucić, tylko że to nie będzie można zrobić w ciągu jednej nocy, a trzeba robić w ciągu jednego miesiąca. To jest też inna sytuacja. Jeszcze dał sam wyraz pan prezes Kaczyński, kiedy po wyborach na wieczorze wyborczym mówił: zasłużyliśmy na więcej. Czytaj, spodziewaliśmy się więcej, powinniśmy więcej otrzymać. Jeśli chodzi o zapowiedzi rządu, na pewno widać że pewne ograniczenie w obietnicach socjalnych. To po pierwsze. Widać to także już w sposobie realizacji emerytury 13, kiedy się sięga do rezerwy budżetowej, rezerwy demograficznej, po to, aby zachować równowagę budżetu i zamykanie się budżetu, bo to się nie wlicza do deficytu. Następnie, proszę Państwa, no, popatrzmy na ceny. Widać wzrost cen, a więc będzie inflacja. Inflacja do pewnego stopnia, do 4% jest pomocna, a kiedy wchodzi powyżej, już staje się niebezpieczna. A więc jeśli chodzi o sprawy składu rządu. No, dla mnie jest problematyczny minister finansów. Nie wiem bardzo skąd przyszedł, jakie ma doświadczenie. Trochę mi przypomina ministra Rostowskiego. Nie tylko dlatego, że ma tu przeszłość brytyjską, ale w sposobie jego zachowania to widać wyraźnie. Natomiast, a więc ten rząd troszkę będzie szedł w kierunku centrum. Będzie chyba bardziej podchodził liberalnie, co jest zrozumiałe, bo wyraźnie powiedział o kryzysie prezes Kaczyński, czego nie mówił z różnych powodów premier, ale prezes powiedział o niebezpieczeństwie kryzysu. W związku z tym premier nie dał właściwie odpowiedzi, recepty, jak się przygotowujemy do kryzysu, bo ten kryzys, on nas może nie w takiej skali jak inne kraje, ale nas zapewnie też dosięgnie. I wreszcie, no nic o polityce zagranicznej. Nic o relacjach z Ukrainą, nic o relacjach z Rosją. Oczywiście ja rozumiem dobre potrzeby relacji ze Stanami Zjednoczonymi. To jest dla nas ważne. No ale pamiętajmy, że Polska zrezygnowała z podatku od spraw związanych, jeśli chodzi o wielkie koncerny informatyczne, bo takie było oczekiwanie Ameryki. Taka była prośba wiceprezydenta. A więc no, jeśli tak manipulujemy także podejściem, że ustępujemy wyraźnie w sposób niekorzystny dla kraju, jeśli chodzi o sprawy no choćby podatkowe na prośbę Stanów Zjednoczonych. I na koniec, no, Ministerstwo Klimatu, podział nie do końca dla mnie klarowny, jeśli chodzi o resorty. Ministerstwo Klimatu bez spraw energii, czy regulacje energetyczne będą w Ministerstwie do spraw klimatu, czy będą w Ministerstwie aktywów państwa, czy tego tak zwanego popularnie skarbu, no bo to źle jest, gdy nadzór jest w tym samym ministerstwie, gdzie są regulacje. A więc no, oczywiście rząd musi być rządem kontynuacji. No bo to jest rzecz normalna. Także ja raczej staram się mówić o kłopotach, które trochę nie do końca zostały zaprezentowane przez premiera, co jest błędem, bo trzeba o kłopotach mówić i trzeba się ich obawiać. Część wynika z uwarunkowań zewnętrznych, bo ten kryzys jest na ujęciu światowym, niepotrzebne są takie, wiesz, no, zbyt daleko idący entuzjazm. Więcej realności.
Artur Pejas, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jak z pana zdaniem możemy ocenić ekspozę premiera Mateusza Morawieckiego?
Przygotowałem sobie tutaj na to spotkanie całe ekspozę premiera w podpunktach, czyli w tak zwanych najważniejszych hasłach. I faktycznie to ekspozę, patrząc na te hasła, wygląda bardzo obiecująco, pięknie. To ekspozę premiera to była typowa laurka człowieka, który chciałby, żeby w świadomości Polaków zostać w pewien sposób pozytywny zapamiętany.
Normalnie.
No tak, ale to jest stwierdzanie oczywistości. To stwierdzanie oczywistości w typu naszym celem jest zbudowanie Polski jako najlepszego miejsca do życia w Europie. To marzenie miliona Polaków. Każdy z nas chce tego. To jest oczywistość, która w pewnym momencie stała się nawet delikatnie denerwująca, bo oczekiwałem czegoś innego. Każdy z nas marzy o własnym, ciepłym i bezpiecznym miejscu. Jeśli chodzi natomiast o wizję przyszłości, ciężko było znaleźć odpowiedni punkt zaczepienia, ponieważ premier nie miał czystej karty. Każda jego obietnica konfrontowana była z dotychczasowymi osiągnięciami, dokonaniami. Przysłuchiwałem się obietnicom premiera z uwagą. Myślałem, że wyjdzie poza tak tą słynną piątkę Kaczyńskiego. Ale żadnych konkretów nie usłyszałem. Oczywiście sprawy takie jak bezpieczeństwo pieszych są ważne, czy też punkt system kaucyjny za butelki. No, to są sprawy bardzo ważne. Ale liczyłem, że przyzna się też do porażek. W sprawie służby zdrowia, do porażki programu Mieszkanie Plus, do porażki w sprawach zapowiadanych inwestycji, bo tak zrobiłby prawdziwy mąż stanu. Oczywiście to, co się udało, podkreślił i to w znaczący sposób, a prawdziwy mąż stanu przyznałby się, wziąłby to na klatę, przyjął jako porażkę i zapowiedział, że w tych programach nie udało się wyjść poza pewien schemat, postaramy się to zrobić. Tego nie zrobił, tego mi zabrakło. Poza tym dalej brnął w kłamstwa i umniejsza to jego postaci w oczach wielu osób, które kiedyś mu uwierzyły. Zresztą bardzo trafnie wszystkie te kłamstwa i niespełnione obietnice w odpowiedzi lewicy na ekspoze wypunktował Adrian Zandberg, ale nie było to tylko punktowanie zaniedbań i porażek, bo w kontrze przedstawił konkretne rozwiązania, jak w przypadku budownictwa czy służby zdrowia. Co jeszcze raziło w przemówieniu premiera, to nawiązanie do solidarnościowego podziału dóbr. Jeśli jest to prawdą, to mam nadzieję, że PiS poprze ustawy lewicy dotyczące zniesienia 30-krotności ZUS-u, leków na receptę za 5 zł, czy też nowych regulacji dotyczących podniesienia do godnego poziomu wynagrodzeń w sferze budżetowej. To na początek. Będziemy jako lewica składać projekty ustaw, które w znaczny sposób przyczynią się do poprawy życia Polaków. Liczymy, że w związku z budowaniem państwa dobrobytu, co było tak bardzo podkreślane przez pana premiera, i solidarnościowym podziałem dóbr, znajdą one poparcie w nie tylko PiS-u, ale też innych ugrupowań znajdujących się w Sejmie.
Płota zatem na głosy publiczności. Sygnalizujemy to oczywiście podniesieniem ręki. Już widzę, że drugi koniec sali też będzie aktywny, ale zaczniemy od tej strony.
Dzień dobry, witam państwa. Powiem państwu tak. Wybory były 13 października 2019 roku. Została wybrana większość. Zjednoczona prawica z PiS-em na czele. Nie oczekujcie państwo, aby premier w swoim krótkim expose podał wam jak na tacy, wypunktował wam jadłospis godzinowy, dzienny, tygodniowy, miesięczny, ze wszystkimi uchwałami, ustawami, którym byście się dopiero mieli pożywkę do tego. Proszę zapytać pana posła Lipca, pana Siekierskiego, jak się to rodzi. Z dnia na dzień wszystkie te propozycje będą przedstawiane w Sejmie. To nie jest tak, że to musiałby pan premier mówić, podejrzewam, tydzień, może dwa, jeżeli by na części pierwsze rozebrał. Nie można sobie wyobrazić, żeby o wszystkim powiedział naraz. Ale powiem o dwóch rzeczach, którą powiedział pan radny Braun. Powiem panu tak. Radni umierają na SOR-ach. To powinien pan, powiem za kolekwialic, odszczekać. Proszę pana, jeżeli przywożą nieszczęśliwe zdarzenie, przywożą osobę, która nie da się uratować, a musi być coś takiego, no niestety człowiek musi zejść z tego świata. To jest jedna rzecz. Żebyście wpompowali nie wiem ile pieniędzy w służbie zdrowia, nic tego nie załatwi. Jeżeli potraficie skserować lekarzy specjalistów, to wam życzę wszystkiego dobrego. Skserować, dosłownie tego słowa znaczeniu. Lekarzy nie ma, brakuje lekarzy. Proszę rozgraniczyć, to proszę powiedzieć. Albo prywatna służba zdrowia, albo państwowa służba zdrowia. A tu jest pół na pół. Jeżeli macie taką mądrość, to oddaję wam cześć. Ale takiej mądrości nikt nie znalazł. Wpompujcie nawet 3 razy tyle pieniędzy. Nie pomoże. Jeżeli nie ograniczymy pewnych rzeczy, a wszystkie te założenia to są hasłowe. Hasłami można różnie rzucać. Ja mam tylko żal, jeden żal, że państwo polskie, czyli naród wybrał Koalicję Obywatelską, PSL i SLD do Sejmu. Dla mnie to jest najgorszy chwast, jaki mógł dostać się w 2019 roku. Dziękuję.
Pora na kolejny głos.
Dzień dobry państwu. Poprzednio powiedziałem taką prostą rzecz, a dzisiaj potwierdzę, że przemówienie premiera bardzo mi się podobało. Było bardzo ładne, bardzo konkretne, tylko nie obejmowało wszystkiego, a słowa są puste, choć brzmią. Natomiast jest jedna dziedzina, która nas nigdy nie okłamie. To jest matematyka. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że 13 grudnia wybuchła wojna w tym kraju. Myśmy chcieli, nawet w premier w swoim przemówieniu, te okopy zasypać. I trzeba je jak najszybciej zasypać, bo ona już pochłonęła ponad 10 milionów istnień ludzkich. Największa emigracja, największe bezrobocie, najwięcej ewentualnie samobójców. Na ten temat się nie mówi, bo to jest wstydliwy temat, ale matematycznie można powiedzieć. Trzeba byłoby zrobić audyt po 4 latach i powiedzieć sobie, no osiągnęliśmy również i pierwsze miejsca. No w PRL-u piliśmy tylko 5 litrów czystego spirytusu, teraz 10,5.
Dobrobyt.
Bo lepiej nam się powodzi. No i teraz jest sytuacja tego, sytuacja z tego rodzaju, że najważniejsze w życiu jest życie. Staramy się, ażeby nie nic nie stracić ewentualnie, a podnieść ilość dzieci rodzących się w tym kraju. Przez 2 lata dostaliśmy 500+, a nic się nie podniosło. Stąd też automatycznie trzeba znaleźć... Panie, my umrzemy, a dzieci nie, a będzie państwo 10-milionowe. Stąd też, proszę państwa, apel jest do wszystkich. Zasypmy te podziały. Nie mówmy tutaj, my jesteśmy, tu wy jesteście, to wasze, to nasze. A ja tak siedzę, patrzę na tych wspaniałych 5 panów i oni...
Dziękujemy.
Już dzisiaj pan Lipiec prosił, żeby obejść się ewentualnie bez tych wywodów osobistych. Dobrze by było, przecież wszyscy jesteśmy Polakami.
Panie redaktorze, na kolei.
Jedno zdanie odnośnie tej złośliwości o chwastach. Chwasty są w przyrodzie bardzo potrzebne, bo tworzą bioróżnorodność, o którą tak zabiegamy. Także...
Tyle Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Powróćmy do głosów ze strony publiczności.
Dzień dobry państwu. Ja chciałem tych wspaniałych 5 panów zapytać. Mówią o rzeczach bardzo ogólnie. Jedni drugim dokładają inwektyw. Każdy patrzy na to, żeby wziąć po kilkadziesiąt tysięcy złotych za swoje sprawowane stanowiska. I pan Siekierski mówi o drożyźnie. Istotnie ma rację, drożeje. To nie powiem, że drożeje, przepraszam, nie drożeje to może po 1000 złotych od produktu, ale drożeje. Ale pan Siekierski ma 10 tysięcy, to jemu to nie zaszkodzi. I dlaczego my nie mówimy tu w naszej audycji radiowej kieleckiej o naszym województwie, o naszym mieście? Tutaj są panowie radni z miasta Kielce. Nie interesują się w ogóle Kielcami. Ja mam przykład osobisty i mogę to przytoczyć. Nie będę się bawił w propagandę, nie będę wymieniał, ale powiem tak, zaniedbane miasto, które ma prezydenta byle jakiego, z tego co wynika, co ludzie mówią. I ja się zastanawiam nad tym, dlaczego my się zajmujemy ogólnikowo, dlaczego my nie mówimy bardziej o naszym województwie. Pan Lipiec nic nie mówi, panowie nic nie mówicie o tym i tak dalej, to wszystko trwa. I to jest taka zasada, że psy szczekają, karawana idzie dalej.
Do widzenia. Istotnie, drugi punkt naszej audycji będzie dotyczył stricte województwa świętokrzyskiego. Tymczasem przechodzimy, jak zapowiadałem, na drugi koniec sali, kolejne głosy ze strony publiczności.
Dzień dobry państwu. Janek Zych z Krakowa. Jestem od kilku miesięcy. Bardzo sympatycznymi ludźmi z Kielc się spotykam. Proszę państwa, co mnie zbulwersowało? Zacznijmy od Kielc. To jest mój kraj. To jest tam, gdzie jestem, zawsze dbałem, czy byłem u islamistów, czy byłem w Irlandii, czy w Anglii byłem, czy u Holendrów. Zawsze szanowałem ten naród i ich kulturę. Proszę państwa, my jesteśmy odwiecznie. To jest nasz kod genetyczny. Zawsze skłócony naród. Ja nie będę miał, ale ty też nic. A jesteśmy w pięknym, bogatym kraju, w centrum Europy. Możemy piękne interesy robić między Rosją, ale zawsze trzeba się wadzić. Proszę państwa, dlaczego nas poszliśmy do Unii? Proszę państwa, najważniejszą rzeczą było dla Niemców, bo jest wspólnota i Niemcy zaczynają zawłaszczać nasz kraj.
Proszę państwa, kiedyś niedawno w Krakowie trzech profesorów knociło, że jak my jesteśmy wolnym krajem od 100 lat. Kity, hity, bajery, buzery. No państwa, no przecież jaki my jesteśmy...
O ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego dziś mieliśmy mówić.
A przepraszam, no a to jeszcze o Kielcach. Proszę państwa, jestem zbulwersowany śmietniskiem. U nas w Krakowie, jaki jest skorumpowany ten Majchrowski, z którym walczyłem, mój kolega przez niego zginął. Tak, Jolanta Brzeska, podobnie jak Petulicki, proszę państwa, śmietnik. Ulice niezamiatane. Miałem z wnuczką, przychodziłem tu kilka razy do radia, chciałem ruszyć ten temat. Pożyczę łopatę, wózek, żeby zacząć sprzątać ten piasek. Ten śmietnik koszmarny, no. Przecież to jest podstawa, proszę państwa. Wygląd, mniejsze miasteczka, wycackane, wieliczka, proszę państwa, nie wolno rzucić peta. Da się? A pan, pan zastępca prezydenta...
Dziękuję. Proszę bardzo. Kolejny głos ze strony publiczności. Ja przypomnę...
Kolejne wybrali mieszkańcy
przypomnę
Krakowa.
Tylko publiczności, że po zakończeniu audycji mamy nielimitowany czas na rozmowę z naszymi gośćmi. Tymczasem w temacie audycji, punkcie pierwszym naszej audycji było Mateusza Morawieckiego wystąpienie podczas ekspoze i teraz mam nadzieję, że w tym temacie kolejny głos.
Tak, zdecydowanie. Jerzy Kenik, dzień dobry. Jerzy Kenik z Kielc, nie z Krakowa i też dodam, że w Krakowie czasami spotykam się z przyjaciółmi, ale to wcale nie jest powód, żeby o tym teraz rozmawiać. Jeśli chodzi o ekspozę pana premiera, to zwróciłbym uwagę, no już wiele słów padło, zwróciłbym uwagę na to, czego nie powiedział. Nie powiedział nic o haśle, które znamy pod skrótem Akt 447. Nie powiedział, że nie będziemy realizowali roszczeń żydowskich, tych nienależnych, bezspadkowych roszczeń dla dziwnej ich organizacji. Tu brakło mi tego. Myślę, że jeśli chodzi o expose, to ważniejsze jest to, co powiedzieli inni, mianowicie katastrofalną, fatalną wypowiedź przedstawiciela tej tak zwanej totalnej opozycji. Pan Grzegorz Schetyna, no niedawna poseł ziemi świętokrzyskiej, wypadł po prostu beznadziejnie. Właściwie cały czas mówił o Jarosławie, cały czas mówił o PiSie, nie mówił nic na temat tego, co oni jako ta opozycja mają do zaproponowania. To jest jeden element. Bardzo ważnym elementem jest kwestia tego rządowa. Niestety z jednej strony mamy rząd kontynuacji, ale martwi ten olbrzymi podział, a właściwie chyba ten podział, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, podział ukierunkowany na obniżenie znaczenia pana ministra Czaputowicza, ponieważ okazuje się, że no, sprawy europejskie są w zupełnie innym ministerstwie, tam się dochodzą jeszcze fundusze europejskie, więc to troszkę martwi, że tu jest zaczyna być rozczłonkowanie i rozdzielenie, bo z jednej strony sprawami zagranicznymi zajmuje się Senat, który znowuż jest w tej chwili szefem jest człowiek z opozycji, a z drugiej strony mamy też pana prezydenta, który też tymi sprawami się zajmuje, więc tutaj troszkę jest taki kompetencyjny rozdział. Jeszcze tylko na koniec dodam, że jeśli chodzi o to, co pan Lipiec mówił o tej fotowoltaice, tak, o tej energii, no i teraz Chińczycy się, uważam, bardzo cieszą, ponieważ budują kolejne elektrownie węglowe po to, żeby dla nas mogli wyprodukować te panele fotowoltaiczne. To chyba nie tędy droga.
Dziękujemy publiczności za głosy. Przypomnę, że po zakończeniu audycji mogą państwo z naszymi gośćmi, politykami rozmawiać dowoli. Tymczasem na 15 minut niespełna do zakończenia naszej audycji drugi temat, który myślę, że może pogodzić nas i połączyć także gości i publiczność. Chodzi o Świętokrzyski Zespół Parlamentarny, który w tym tygodniu został powołany z inicjatywy pana posła Piotra Wawrzyka z Prawa i Sprawiedliwości, ale w jego skład weszli niemal wszyscy przedstawiciele świętokrzyskich parlamentarzystów ze wszystkich ugrupowań. Czy zatem może być on skuteczny, ten Świętokrzyski Zespół Parlamentarny, i zjednoczy polityków różnych opcji wokół ważnych spraw dla regionu? Zacznijmy od pana Artura Pejasa ze Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Bardzo mnie cieszy, że powstał taki parlamentarny zespół. Co prawda ja nie jestem posłem, ale jestem w stałym kontakcie z panem Andrzejem Szejną i z ustaleń, jakie usłyszałem z jego ust, wynika, że to nie podlega dyskusji. To jest ponad podziałami partyjnymi. Sprawa Świętokrzyskiego jest bardzo ważna dla wszystkich polityków i wszelkie prace, jakie będą z tym związane, będą szły w tym kierunku, by lobować za rozbudową za wzmocnieniem pozycji Świętokrzyskiego w Polsce. Chciałem tylko zaznaczyć, że patrząc na mapę Polski, widać, jakie mamy potrzeby. Czego potrzebuje Świętokrzyskie, żeby się rozwijać? Jesteśmy jednym z najsłabiej zarabiających województw w całej Polsce. Poza tym mamy stosunkowo najwyższe bezrobocie. I w tym kierunku powinny iść prace tego zespołu. Poza tym sprawy lokalne, takie typowe, jak na przykład dla Skarżyska, gdzie został wpisany, z którego pochodzę, gdzie został wpisany do programu rządowego program retencyjny, gdzie ma powstać zbiornik. Myślę, że w tym kierunku powinny iść prace, w tym kierunku powinni się rozwijać ten zespół. No i tak jak powiedziałem, liczymy na to, że zespół będzie działał ponad podziałami, że nie będzie tutaj sporów o rozwój województwa.
Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Jeśli dobrze pamiętam, to pierwsi, którzy mówili o zespole posłów Świętokrzyskiego, było chyba Radio Kielce i chyba nawet pan.
Zdaje
się, sprawiliśmy rozmawiali i rzeczywiście później pan poseł Wawrzyk zbierał podpisy, pytał nas, próbował nas jakoś w sposób ogarnąć, za co chwała mu, ale myślę, że tak tutaj wszyscy mamy zbliżony pogląd, ale ja bym się chciał zatrzymać nad problemem atmosfery, dyskusji, czego myślę, że też czego przykładem była dzisiejsza wymiana poglądów, ale to, co powiedział mój przedmówca, że pewnie w sprawach województwa będziemy się mniej różnić, będziemy mieli zbliżone poglądy, no bo rzeczywiście jest wiele rzeczy, nad którymi się trzeba, jak to się ładnie mówi, pochylić, bo kiedy popatrzymy na emerytury, to emerytury dla kobiet w naszym regionie są najniższe, to wynika z tego, że były kiedyś niskie zarobki. W związku z tym, to się w jakiś sposób odkładało przez wiele lat. Także nie byliśmy do końca dobrze dostrzegani przez władze centralne. Chyba na ostatnim Sejmie mówił o tym poseł Sienkiewicz, kiedy mówił o wielkości środków, jakie spływają na województwo świętokrzyskie w porównaniu do innych regionów, że jesteśmy chyba na przedostatnim miejscu. Oczywiście tu trzeba to patrzeć w przeliczeniu na mieszkańca, no bo przecież mamy, tu nie chodzi, żeby się porównywać z Mazowszem czy z Małopolską, tylko trzeba to odnosić do mieszkańca. Natomiast jeśli chodzi o to, żeby jak kreować rozwój Świętokrzyskiego, bo oczywiście to jest dla nas najważniejsze. Myślę, że te działania, które są podjęte, że stworzony został Wydział Lekarski, Wydział Prawa, te sukcesy na Politechnice Świętokrzyskiej, jeśli chodzi o studentów. Myślę, że to dobrze służy regionowi i żeby umiejętnie znaleźć takie nasze obszary, w których moglibyśmy być dobrzy jako województwo świętokrzyskie, bo jesteśmy pięknym województwem, jesteśmy województwem, gdzie jest wielki patriotyzm, bo ja się dowiedziałem przedwczoraj, że w Olsztynie funkcjonuje koło Kielczan. Ludzi, którzy wyjechali ze ziemi świętokrzyskiej i tam pozostali i w Olsztynie funkcjonuje stowarzyszenie, które chce utrzymywać kontakty, a więc to widać, że ten patriotyzm ludzi ze świętokrzyskiego jest wyjątkowy.
Poznajmy zatem, bo czas niestety nas nagli. Kończymy już.
Ale oczywiście
myśl że i Michał Braun, Platforma Obywatelska, za chwileczkę.
Myślę, że kończąc, że to te zapowiedzi dobrze wróżą dla regionu, a myślę, że wyborcy będą to monitorować i oceniać, jak się posłowie zachowują, jak pracują w Sejmie, co robią dla regionu, jak często są w regionie, czy są na spotkaniach. No bo często jest tak, że kandydaci na posłów są przed wyborami, a po wyborach ich nie ma.
Czy zatem Świętokrzyski Zespół Parlamentarny zjednoczy polityków różnych opcji wokół ważnych spraw dla regionu? Michał Braun.
Platforma Obywatelska.
No ja oczywiście mam nadzieję, że tak się stanie. W poprzedniej kadencji z inicjatywy posła Nowoczesnej powstał zespół do spraw drogi 70-74, do którego także przystąpili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. I rozumiem, że wspólnie zastanawiali się nad tym, jakby jak te środki pozyskać, więc takie przykłady idą, jakby idą w tej kadencji też się pojawiają. Tutaj bardzo dobra inicjatywa pana Wawrzyka. Natomiast do tej pory, jakby przez ostatnie 4 lata, tak jak wspomniał przedmówca, posłom Prawa i Sprawiedliwości z ziemi świętokrzyskiej nie udało się pozyskać de facto żadnych poważnych środków dla naszego regionu. Wręcz wielkie cięcia, chociażby związane z infrastrukturą kolejową, brak tak naprawdę nowych inwestycji, pewne dopiero rozpoczęcie niedawno się pojawiły, więc nie rozumiem, że się nie udało samemu. My z chęcią pomożemy. Ja sobie jako nie poseł mogę na to złośliwość pozwolić, bo żeby nie psuć atmosfery w zespole, natomiast nie udało wam się przez 4 lata tych inwestycji pozyskać dla regionu. Nasi posłowie, eksperci z chęcią wam pomogą.
Dawid Kurowski, Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Już niezależnie od tego, czy ten zespół powstanie formalnie, czy nie powstanie, no to myślę, że nawet obowiązkiem tych posłów, a nie to, czy powinni, jest zabieganie o te interesy, także nie jest to kwestia dyskusyjna. Natomiast myślę, że trzeba wykorzystać ogromny potencjał Kielc i województwa świętokrzyskiego, tych małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie z gałęzi tej przemysłowej, bo nie wiem, czy państwo wiecie, jesteśmy niemal takim zagłębiem producentów maszyn, tak samo narzędziowni. Mamy bardzo dobre położenie. Teraz jeżeli dokończymy już tą komunikację z Krakowem, będziemy połączeni z Warszawą. Trzeba jeszcze tylko właśnie zabiegać o to, żeby połączyć tą drogą ekspresową, solidną, taką przynajmniej dwupasmową, nas ze Śląskiem, gdzie to są ogromne aglomeracje, gdzie tętni przemysł. I myślę, że dla nas to jest dobry potencjał. Możemy tutaj także ściągnąć, fajnie jakby to były polskie firmy, ale niekoniecznie, bo tak samo każdy narzeka na te zagraniczne montownie. Ja też kiedyś narzekałem, dopóki też nie zobaczyłem, jak to działa. Wokół tego, to tak naprawdę ci mali i średni przedsiębiorcy, o których tak wszyscy zabiegają, to właśnie kwitną wokół tych zakładów. I pomimo, że nie jest to polski zakład, polski kapitał, to jednak tutaj rozwija się gospodarka. Więc myślę, że głównymi takimi celami to jest dokończenie tej komunikacji i wtedy tak naprawdę nawet do każdego lotniska nie będzie nam potrzebne, bo w zasięgu tam około godziny będziemy mieli dostęp do większości dużych portów lotniczych. Także jest to ogromny potencjał i myślę, że głównym celem to jest właśnie tych posłynnych zabiegania o dokończenie tych węzłów komunikacyjnych. No i tutaj w mieście jeszcze jak była kampania wyborcza, samorządowa, to tutaj też z wielu stron płynęły, że stworzą w urzędzie specjalny zespół do szukania inwestorów. No mam nadzieję, że nie powstały te zespoły, nie sprawdzałem, bo w końcu są tam urzędnicy, pracują, więc mogą się tym zajmować. No i tutaj trzeba po prostu chęci już od lokalnych włodarzy, bo trzeba się ruszyć. Najlepiej to nie szukać tych inwestorów gdzieś w internecie, czy nie wiadomo gdzie, tylko porozmawiać z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami, tak zwaną pocztą pantoflową, bo często mają dużą wiedzę, gdzie, kiedy i kto chce lokować, jakieś przenosić fabryki, działalności. Także myślę, że tutaj powinno się skierować też główne działanie, tak jakby samorządu, właśnie na rozmowę z tymi lokalnymi przedsiębiorcami.
Poseł,
oni mają wiedzę.
Dziękuję. Poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Moje jutro zaprasza posłów.
Świętokrzyski zespół parlamentarny. Zjednoczy polityków różnych opcji.
Z państwa ja postaram się trochę tutaj otruć tą atmosferę, którą trudno powiedzieć, że to są przyjaciele województwa. Stworzyli tutaj w tej dzisiejszej debacie. Jedno, co mogę zadeklarować, to na pewno nie będzie tak, jak to miało miejsce jeszcze nie tak dawno, że będą się pojawiały w województwie świętokrzyskim firmy widmo, których los kończył się w prokuraturze i polityków związanych z lobbowaniem na rzecz funkcjonowania takich firm. To jest połaniec, nie ma tutaj co sprawy ukrywać. Jest wiele takich różnych przedsięwzięć, które kładły się cieniem, jak prywatni przedsiębiorcy, którzy oszukiwali budżet państwa z racji tego, że mieli powiązania z politykami PSL-u, z politykami Platformy Obywatelskiej, nie ponieśli z tego tytułu tak naprawdę żadnych
żadnych konsekwencji. Województwo świętokrzyskie ujrzało swoje, że tak powiem, dobre 5 minut za czasów dopiero rządów Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie w tej kadencji ja o paru rzeczach powiem. Jest nieprawdą, że tutaj się nic nie zadziało, bo przecież tu powstaje ważna inwestycja, Laboratorium Głównego Urzędu Miar, które będzie inwestycją sztandarową. Jedna z ważnych, centralnych instytucji będzie zlokalizowana tutaj w Kielcach. Warto również powiedzieć o specjalnej strefie ekonomicznej, która poczyniła takie starania, że dzięki tym przekształceniom, które tam zostały poczynione, będziemy mieć kolejną wyspecjalizowaną agencję rządową do rozwoju przedsiębiorczości, jaką jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która właśnie dzięki tym przekształceniom będzie również miała zlokalizowany swój oddział tutaj na świętokrzyskiej ziemi. Jeśli jesteśmy przy agencji, przy specjalnej strefie ekonomicznej, to trzeba powiedzieć o tym, że w przeciągu 4 lat funkcjonowania tej strefy za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości strefa poczyniła, to znaczy przedsiębiorcy za pośrednictwem strefy poczynili w regionie świętokrzyskim inwestycje o 400 milionów mniejsze niż przez 18 lat funkcjonowania strefy, czyli dzisiaj to jest poziom zainwestowania 1 100 milionów złotych, przez 18 lat było 1 500 milionów złotych. Warto również powiedzieć o tym, że tak naprawdę, jeśli chodzi o ochronę dziedzictwa kulturowego, przez 4 lata funkcjonowania rządów Prawa i Sprawiedliwości na listę, na prestiżową listę pomników historii wpisano 8 obiektów od 1994 roku ubiegłego wieku. Był tylko jeden obiekt, Krzemionki Opatowskie, które za naszych rządów i dzięki doskonałej ofensywie i dyplomatycznej, i służb ochrony dziedzictwa kulturowego udało się ten obiekt wpisać na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Zostały przywrócone prawa miejskie wielu miast.
Została nam już tylko minuta programu.
Prawa poprzez to, że kiedyś w czasach zamierzchłych społeczności tych miast reprezentowali bardzo wysoki patriotyzm. Została zniesiona ta niesprawiedliwość dziejowa. I w końcu, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorczości, to z inicjatywy właśnie polityków Prawa i Sprawiedliwości pojawił się świetny pomysł. Ja w tym miałem też równy swój udział, aby największy obszar inwestycyjny, który może się stać, jakim są Obice, został wpisany na strategiczną listę inwestycji, które mogą służyć rozwojowi przedsiębiorczości. Mam takie przekonanie, że z miastem uda się te działania poczynić. Parlamentarny Zespół Świętokrzyski to rzecz ważna. Ja chcę powiedzieć, że to jest inicjatywa parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości obecnej kadencji, a panu ministrowi Piotrowi Wawrzykowi zostało to zlecone, aby przeprowadził do końca tę misję i mam takie przekonanie, że zrobił to bardzo skutecznie i liczę na to, że uzyska również poparcie jako szef tego zespołu, jako członek doświadczony w polityce, doświadczony w dyplomacji. Z całą pewnością pracami tego zespołu pokieruje tak, że będzie to z pożytkiem dla dobra świętokrzyskiego.
I tutaj musimy postawić kropkę, gdyż czas naszego programu minął. Poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dawid Kurowski, Konfederacja Wolność i Niepodległość. Michał Braun, Kielecki Radny, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, dobrej niedzieli.
Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo
Ludowe. Miłej niedzieli, dobrego tygodnia.
Polska, a także Artur Pejas, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo.
Program poprowadził Michał Kita, zrealizował Wojciech Bolewski. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.